Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Podejrzewam, że z większością, zdecydowaną większością z Was widzę się po raz pierwszy. Kogo widzę po raz pierwszy, albo może lepiej tak, kto widzi mnie po raz pierwszy? Okej. Także mam tylko jedną szansę, aby zrobić dobre wrażenie. Tylko jedną szansę, albo to wyjdzie, albo nie wyjdzie. Dziękuję Waszemu pastorstwu za zaproszenie mnie tutaj. To jest dla mnie przywilej. Ja pochodzę z małego miasta, oddalonego 110 kilometrów stąd. To miasto nazywa się Olesno. I wszyscy teraz zadają sobie pytanie, o co chodzi. Olesno jest pomiędzy Częstochową, wszyscy wiemy, i Opolem. Tak? Czyli my jesteśmy w środku. My jesteśmy w środku. Jest to mała miejscowość, około 9,5 tysiąca. Także metropolia. Jestem tutaj z moją żoną, z Krysią. Mamy trójkę. To jest pierwszy kościół, gdzie tak dużo się klaszcze. Ja jeszcze nic nie powiedziałem, jakiegoś sensownego już dwa razy. To... Wow. Mamy trójkę dzieci. Mamy Tymoteusza, który ma 19 lat. Mamy Madzię, która ma prawie 18 lat i Filipa, który ma prawie 10 lat. I zawsze jak mówię to wszyscy zadają sobie pytanie, ile człowieku ty masz lat? Tak? Nie będziemy tu robić konkursu, ale na pewno wyglądam o wiele młodziej niż mam lat. Tak? I chwała Bogu za to. Kiedy jest się w jakimś kościele pierwszy raz, to zawsze jak masz głosić kazanie, to masz taką perspektywę. Masz około 200 kazań w swoim tablecie i wybierz jedno. I wybierz jedno. I modlisz się. I kiedy ja modlę się zawsze o jakieś kazanie, to zawsze Bóg porusza moje serce 4 kazaniami. To nie pomaga w żaden sposób. I mówię, Boże, o czym ja mam mówić do kościoła, do SCH Wrocław w niedzielę? Czasami jest tak, że Bóg przemawia do nas na różne sposoby. I śpimy sobie dzisiaj z moją żoną w hotelu. Jest godzina 4 nad ranem. I słyszymy, jak dzwoni telefon. Jak dzwoni telefon w nocy, to wiesz, że coś musiało się wydarzyć. Że coś musiało się stać. Chyba, że ktoś chce ci powiedzieć, że żona właśnie urodziła. A więc moja żona odbiera ten telefon. I dzwoni mój roztrzęsiony syn, który mówi, że miał wypadek. Niedaleko Olesna, myślę jakieś maksymalnie 40 kilometrów, nie wie, co się stało. Odbiło go od prawej strony, lewej strony. Nie wie, totalnie nie wie, co się stało. Samochód dosyć mocno uszkodzony, bardzo mocno uszkodzony. Nasz syn płacze, nasz syn jest przerażony, także próbujemy go uspokoić i mówić spokojnie. Sytuacja kończy się w taki sposób, że przyjeżdża policja, przyjeżdża laweta, zabierają ten samochód. Przyjeżdża kolega Tymoteusza, zabiera go do domu. Tymoteusz, z tego co wiemy, poszedł do kościoła, jest perkusistą. My mamy tylko jednego perkusistę w kościele, także on ma monopol na ten instrument. Także brał udział w uwielbieniu i tak sobie dalej normalnie, powiedzmy, funkcjonuje. I ta sytuacja spowodowała, że jeśli jesteś rodzicem, to o 4 rano, jeśli masz taką wiadomość od swojego syna, to już średnio się śpi. Już nawet tramwaje ci nie przeszkadzają. Twoja głowa jest wypełniona po prostu tym, co mogło się wydarzyć. Co teraz z tym wszystkim zrobić, jak to wszystko ogarnąć. Dlatego chciałbym dzisiaj tą niedzielę potraktować z wami bardzo, ale to bardzo poważnie. Może tak być? Chciałem, abyśmy odpowiedzieli sobie na takie pytanie, czy jesteś zbawionym człowiekiem. Czy jesteś zbawionym człowiekiem? Że jakby coś się wydarzyło dzisiaj, to spojrzysz Bogu twarzą w twarz, czy jednak będziesz w innym miejscu, niż to, gdzie przebywa Bóg, czyli niebo. Biblia pozostawia nam około 7 dowodów na to, czy możemy stwierdzić, czy jesteśmy zbawionymi ludźmi, czy nie jesteśmy zbawionymi ludźmi. I kiedy generalnie mówimy w naszym kraju o zbawieniu, to bardzo często tak to wygląda, że przeciętny przechodzień w Polsce, zapytany o to, czy gdybyś umarł, czy byłbyś zbawionym człowiekiem, to pojawia się odpowiedź: a skąd ja mam wiedzieć? A skąd ja mam wiedzieć? Skąd ja mam wiedzieć, czy ja byłbym zbawiony, czy nie? I jako ludzie, którzy jesteśmy ludźmi, którzy próbują żyć z Bogiem na poważnie, jesteśmy ludźmi, którzy traktują Boże Słowo, Stary i Nowy Testament, bardzo poważnie traktujemy je jako Słowo, które jest natchnione przez Boga. Bóg nie chce, abyśmy byli w takiej mentalności, skąd ja mam wiedzieć. Bóg chce, abyśmy mieli pewność. Bóg chce, abyśmy mieli pewność. Nie wiem, czy masz świadomość, ale obecnie na całym świecie Kościół Jezusa Chrystusa jest najbardziej prześladowany w całej swojej historii. Najbardziej. Nigdy nie było większego prześladowania, jak obecnie w tych czasach. Mówimy o krajach muzułmańskich, mówimy o krajach, gdzie chrześcijaństwo nie może być wyznawane w legalny sposób. I takich krajów jest, to nie są 2-3 kraje, takich krajów jest kilkadziesiąt. I tysiące chrześcijan oddają swoje życie za to, że są wyznawcami Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaka jest motywacja chrześcijan, dlaczego oni są w stanie oddać swoje życie za Jezusa Chrystusa. Bo oni mają nadzieję na zbawienie, czy są pewni swojego zbawienia? Czy oni mają nadzieję, czy są pewni swojego zbawienia? Chciałbym, abyśmy sobie dzisiaj o tym porozmawiali. Pierwsze pytanie, kochani, jest takie: czy można być pewnym swojego zbawienia? Ja nie będę próbował odnosić się do jakichś popularnych opinii, nie będę próbował powoływać się na jakąkolwiek książkę czy na jakiegokolwiek mądrego człowieka. Nie wiem, ostatnio na Netflixie. Macie Netflixa we Wrocławiu? Beznadziejny żart, przepraszam. To prowincja wyszła ze mnie, przepraszam. A więc na Netflixie w ostatnim czasie pojawiło się kilka filmów, które obnażają media społecznościowe. Jest taki, nie wiem jaki jest polski tytuł, po angielsku jest taki tytuł Social Dilemma. To się chyba pojawiło w tamtym tygodniu, który pokazuje, jakie zamieszanie wywołują media społecznościowe i jaka rzeczywistość de facto jest nam projektowana i sprzedawana, kiedy siedzisz na Facebooku. Okazało się, że każdy człowiek na całym świecie otrzymuje różną porcję różnej rzeczywistości i otrzymuje prawdę przez małe p. Prawda jest prawda przez małe p, która jest względna, która jest totalnie subiektywna, i jest prawda przez duże p. I to jest prawda, która jest obiektywna i ta prawda jest czymś totalnie niezależnym od ludzkiej opinii. Pan Jezus powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Pan Jezus powiedział, że Jego Słowo jest prawdą. Jeśli my w naszym życiu nie mamy jakiegokolwiek odniesienia do czegoś, co jest prawdą, co jest obiektywną prawdą, to w tym momencie jesteśmy zdani na ludzkie opinie, na ludzkie poglądy i filozofie. Bóg nie chce, abyśmy błądzili. A więc na pytanie, tak ważne pytanie, czy można być pewnym zbawienia, czy ja i ty, czy my możemy być pewnym zbawienia, chciałbym, abyśmy odnieśli się do jedynej prawdy, która jest niepodważalna od tysięcy lat. I tą prawdą jest Boże Słowo. I pierwszy list Jana, Jan w swoim liście w 5 rozdziale i 13 wersecie napisał taką rzecz. Napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli. Abyście co? Wiedzieli. Nie mieli nadzieję, nie przypuszczali, nie mieli wiary w to, że może tak jest, a może tak nie jest, ale abyśmy wiedzieli, że mamy życie wieczne. Jan pisze bardzo konkretnie do chrześcijan, mówi, pisze do was ten list, pisze do was te rzeczy, abyście byli pewni, że jesteście zbawionymi ludźmi. Chrześcijanin, który należy do Jezusa Chrystusa, może być pewny swojego zbawienia. Może być pewny swojego zbawienia i to się nie zmieni. Tego nie jest w stanie zmienić żaden człowiek poza tobą samym. Jeśli ty się wycofasz z relacji z Panem Jezusem, to jest twój wybór, ale żadna siła z zewnątrz, żaden człowiek z zewnątrz, żadna organizacja z zewnątrz, żaden problem, żaden wirus nie jest w stanie zmienić tego faktu, że człowiek, który poddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jest zbawionym człowiekiem. Idąc dalej, skoro Jan mówi coś takiego, że napisałem to do was, abyście wierzyli, że macie życie wieczne, to chciałbym, abyśmy przyjrzeli się temu, czym jest życie wieczne. Dla mnie, jako człowieka, który nie był chrześcijaninem, kiedy słyszałem termin życie wieczne, to miałem świadomość jednej rzeczy. Życie wieczne to jest życie, którego ja dopiero dostąpię w momencie, kiedy umrę. To jest życie wieczne. Ale nie według Biblii. Życie wieczne, moi drodzy, zaczyna się w momencie, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. W tym momencie zaczynasz żyć życiem wiecznym. Ewangelia Jana, 3:16. Najbardziej, chcecie usłyszeć najbardziej popularny werset w historii chrześcijaństwa? Jesteś ciekaw, co to jest? Na pewno jest to coś bardzo pozytywnego. Jana 3:16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, Bóg bowiem tak bardzo ukochał i mnie, i ciebie, że dał swojego jedynego Syna, czyli Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co to oznacza? Oznacza to bardzo wiele rzeczy. Ale pokazuje to jedną rzecz, że człowiek, który rodzi się na planecie Ziemia, rodzi się z przeznaczeniem takim, że on ma zginąć, że on zmierza donikąd. Dopiero w sytuacji, kiedy poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie wszystko się zmienia. W tym momencie przychodzi do niego życie wieczne. Zmienia się totalnie jego życie, nabiera pewności zbawienia i zmienia się totalnie jakość jego życia. A więc jaka jest jakość tego życia? Ilu ludzi na całym świecie myśli sobie tak, no fajnie, fajnie, fajnie mówisz, super, fajnie, ale ja mam jeszcze czas. Wiecie, że życie mojego syna mogło się dzisiaj w nocy skończyć. Wystarczyło, żeby jechał swoim starym samochodem, a nie nowym. On ma 19 lat. Wszystko mogło się skończyć. Czy my naprawdę myślimy, że my jesteśmy panami naszego życia, że my decydujemy, kiedy nasze życie się skończy? Naprawdę? Naprawdę tak myślisz? Obudź się dzisiaj. Uwierz mi, że to jest decyzja, której ty nie podejmujesz. To jest decyzja, której ty nie podejmujesz. To jest poza tobą. To jest poza twoim wpływem. To jest totalnie poza twoim wpływem. I kiedy ja sobie myślę, kiedy ja sobie myślałem, że mam czas, bo jestem młodym człowiekiem, to tak było, dopóki nie zacząłem chodzić na pogrzeby moich kolegów z klasy. I człowiek zaczyna się budzić. Ale ciągle w mojej głowie była ta tak zwana prokrastynacja, czyli przekładanie pewnych rzeczy na potem. Ale twoje zbawienie jest na tyle istotne, że nie przekładaj tego na jutro, na pojutrze, na za tydzień. To jest zbyt ważne. Wyobrażasz sobie spędzić swoją wieczność. Wieczność ma to do siebie, że nie ma początku ani końca. Tam się nic nie zmieni za 1000 lat. Wieczność się nie kończy. I żyjesz z tą mentalnością, że moje życie teraz, obecnie, mogło wyglądać inaczej. Moje przeznaczenie mogło wyglądać inaczej, gdybym tutaj na ziemi podjął zupełnie inną decyzję. I Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. To jest piękny werset Bożego Słowa. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. Kim jest złodziej? Kim jest złodziej? Złodziej to jest diabeł. Jak w niego nie wierzysz, to super, bo jemu właśnie o to chodzi. Jemu właśnie o to chodzi. I ten złodziej jest po to, aby przyjść, aby kraść, aby zażynać, aby niszczyć. I on przychodzi do życia ludzi, aby zażynać, aby kraść, aby niszczyć. Z drugiej strony Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby owce miały życie. I to życie w całej pełni. Dla mnie życie wieczne, definicja życia wiecznego to jest życie w całej pełni. Powiem Ci, jak mniej więcej wygląda życie każdego człowieka. Zanim Ty się rodzisz na świecie, Bóg kombinuje i planuje, kim masz być, jak masz wyglądać, jaką masz mieć osobowość, jakie masz mieć talenty, jakie masz mieć obdarowanie, jakie masz mieć umiejętności. On jest Bogiem, który projektuje cię, zanim pojawiasz się na planecie Ziemia. I umieszcza w tobie jeszcze jedno ziarno, które nie będzie odkryte, jeśli twoje życie nie będzie poddane Panu Jezusowi. Jeśli my przychodzimy do Boga i chcemy poddać Mu nasze życie, w tym momencie przychodzi Duch Święty. Trzecia osoba Boga, która zaczyna mieszkać w twoim wnętrzu i zaczyna powodować, że to ziarno, które jest włożone do twojego serca, będzie chciało w tobie rosnąć. To jest twoje przeznaczenie. I powiem ci dobrą wiadomość i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że możesz przespać całe swoje życie, nie odkrywając tego, do czego naprawdę zostałeś stworzony. To jest dramat. To jest dramat. Wyobrażasz sobie przeżyć swoje życie, nie odkrywając, do czego zostałeś stworzony? To jest zła wiadomość. Druga wiadomość jest taka, że możesz przeżyć swoje życie ze świadomością, do czego zostałeś stworzony i możesz zacząć tak żyć. Możesz zacząć żyć zgodnie z tym, do czego zostałeś stworzony. Chciałbyś tak żyć? Chciałbyś tak żyć? W niebie jest twój projekt. W niebie jest twój projekt. I nagle ty zaczynasz żyć zgodnie z tym, do czego zostałeś stworzony. Wiecie, wasz pastor myślał, że jego powołaniem, jego przeznaczeniem tutaj na ziemi jest być muzykiem, perkusistą. Fajnie. Później miał inne plany z muzyką, ale okazało się, że to też nie jest jego przeznaczenie, które Bóg wymyślił w niebie. Okazało się, że ten człowiek jest tylko wtedy spełniony. I wtedy żyje pełnią życia, kiedy zaczyna żyć tym, do czego Bóg go stworzył. A Bóg go stworzył między innymi na tą chwilę do SCH Wrocław. Czyż to nie jest niesamowite? Chcę ci zadać pytanie, czy ty już żyjesz życiem wiecznym? Czy ty już żyjesz zgodnie z tym, do czego Bóg cię powołał? Możesz powiedzieć, ale ja nie wiem, do czego Bóg mnie powołał. To zacznij szukać. Zacznij robić cokolwiek. Absolutnie cokolwiek. Jeśli zaczniesz robić cokolwiek, zaczniesz szukać swojego powołania, w końcu je znajdziesz. Życie wieczne, kochani, to jest życie w całej pełni. Kolejna rzecz, bardzo popularne słowo. Co to oznacza wierzyć? Co to oznacza wierzyć? Co to znaczy wierzyć? Wielu ludzi myśli, że wierzyć to oznacza zgodzić się mentalnie z jakimś faktem. I gdybyś przeszedł się po ulicach Wrocławia, to prawie każdy wierzy w Boga. Na czym polega ta wiara? Ja uznaję, że On istnieje. Mentalnie się zgadzam z tym, że On istnieje. Mentalnie się z tym zgadzam. Okej. Czy taka wiara coś zmienia? Absolutnie nic. Dlatego, że prawdziwe znaczenie słowa wierzyć oznacza położyć w kimś ufność, złożyć w kimś zaufanie. To jest wiara. To jest wiara. Ja składam moje życie z ufnością pod stopami Jezusa Chrystusa, wierząc w to, że On będzie prowadził moje życie i to wszystko się dobrze skończy, bo On jest ciągle ze mną. A więc wiara to nie jest mentalnie uznać, że coś istnieje. Wiara to jest zaufanie. Jesteście gotowi na 7 szybkich dowodów na temat Twojego zbawienia? Wiecie, jaka jest dobra wiadomość? Że nawet jeśli jeszcze teraz nie jesteś zbawiony, to wszystko może się zmienić pod koniec tego kazania. Jest to dobra wiadomość? Tak mi się wydaje. Pierwszy dowód Twojego zbawienia. Wyznałeś swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem Twojego życia. Posłuchajcie. List do Rzymian, 10 rozdział, wersety od 9 do 10. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. To jest niesamowite. To jest takie proste. Jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony, mówi Biblia. Coś takiego nastąpiło w moim życiu 2 marca 1997 roku. Przyszedłem do Chrystusa i powiedziałem: Boże, ja w Ciebie wierzę, ja chcę Ci całkowicie zaufać. Ja wiem, że jestem grzesznikiem i popełniłem mnóstwo zła w moim życiu. Ja Cię za to przepraszam, ale dzisiaj stoję przed Tobą i wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen? To jest takie proste. Ewangelia jest prosta. Ona jest banalna. Bóg nie komplikowałby Ewangelii, bo On wie, jacy my jesteśmy. Dla wielu Ewangelia jest zbyt prosta, zbyt oczywista, zbyt błaha. Chcielibyśmy doszukiwać się jakiejś potężnej mądrości i głębi. Chcę Ci coś powiedzieć. Jeśli zaczniesz czytać Boże Słowo, tam jest tyle głębi, tam jest tyle mądrości, że wieczności Ci nie starczy to wszystko zgłębić. Ale żeby być zbawionym, wystarczy swoimi ustami wyznać, że Jezus jest Panem. Drugi dowód. Wierzysz, że Jezus jest jedyną drogą zbawienia. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 6-7. Jezus odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca, od teraz też Go znacie. Jezus powiedział: ja jestem jedyną drogą zbawienia. Jezus powiedział: ja mam monopol na zbawienie. Nie ma innej możliwości. Tylko przez Jezusa. Tylko przez Jezusa. Jeśli ten werset jest nieprawdą, to chcę Ci coś powiedzieć. Jezus umarł bez sensu. Jeśli byłyby inne opcje, to po co Syn Boży pozwolił ukrzyżować się na krzyżu? To jest bez sensu. Ale Jezus wiedział, Bóg wiedział, że to jest jedyna droga, jedyny sposób, aby człowiek mógł być zbawiony, że ktoś musi spłacić dług i karę za nasze grzechy. I uczynił to Jezus Chrystus, stając się jedyną drogą zbawienia. Trzeci dowód. Teraz będzie już do chrześcijan, którzy to zrobiliście. Widoczna zmiana życia po oddaniu życia Jezusowi. Tu jest ten problem. Jeśli idziesz do fryzjera i wracasz od fryzjera, to każda kobieta zauważy, że byłeś u fryzjera. Moja żona kiedyś miała bardzo długie włosy i postanowiła je mocno skrócić. A więc ja wracam do domu, moja żona siedzi na fotelu, no i patrzy się na mnie, ja się patrzę na nią. I mówię: no okej. Okay. Sławek, widzisz coś? Patrzę na mieszkanie. Nic się nie zmieniło. Ściana była beżowa, jest beżowa. Nie wiem, no, psa nie kupiliśmy jeszcze wtedy. Kota nie mam. No, nie wiem, no ale co się miało zmienić? I patrzę tak na nią. I co się miało zmienić? Ona mówi, naprawdę? Ja mówię, co naprawdę? Naprawdę ty nic nie widzisz? No ja mówię, no ciebie widzę, kocham cię, nic się nie zmieniło. Ty nie widzisz, że ja byłam u fryzjera? Nie wiem, może coś się zmieniło. To nie była delikatna zmiana. To nie było 3 centymetry. To była radykalna zmiana. Ja tego w ogóle nie zauważyłem. A więc później postanowiłem w moim życiu mieć zupełnie inny model funkcjonowania z kobietami. Pracowałem w szkole i siedzę w pokoju nauczycielskim i wchodzi jakaś kobieta i wydaje mi się, że ona jeszcze wczoraj miała inny kolor włosów. Że wszyscy panowie się cieszą. Nie ma się z czego cieszyć ani śmiać. Jest dramat. A więc ona wchodzi do pokoju nauczycielskiego i mówi: cześć Sylwia, zmieniłaś kolor włosów. Chciałem pokazać, że widzę szczegóły w życiu ludzi, tak? Że mnie to interesuje, że coś się zmieniło. Widzę to. Ona popatrzyła na mnie z takim kobiecym wzrokiem. Tak, Sławku? Pół roku temu. Fajnie. A propos zmiany. Jeśli człowiek mówi, że się nawrócił, że poddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi i zaczął wierzyć Jezusowi Chrystusowi, to następuje zmiana. To następuje zmiana. To jest coś więcej niż pójście do fryzjera. To jest jak spotkanie się z pędzącym pociągiem. Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Całe twoje życie się zmienia. Pewne rzeczy, które były dla ciebie wartością, przestają być wartością i rozpoczyna się proces w tobie przemiany. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wersety od 17 do 18, Biblia mówi tak. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło dzięki Bogu i nastało nowe. Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Ja od 2 marca 1997 roku jestem innym człowiekiem. Niedoskonałym, ale wiele rzeczy się zmieniło w moim życiu. Przede wszystkim zmienił się Pan i Władca w moim życiu. Pan i Władca zmienił się w moim życiu. Używając ilustracji samochodu, człowiek, którego życie nie jest poddane Jezusowi Chrystusowi, on ciągle jest kierowcą w swoim własnym samochodzie życia. Jak chce jechać w lewo, jedzie w lewo. Jak chce jechać w prawo, jedzie w prawo. Jak chce się zatrzymać, to się zatrzymuje. Jak chce przyspieszyć, to przyspieszy. On jest kierowcą, on jest panem swojego życia. Moment, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wiecie co następuje? Wymiana miejsc. Pan Jezus do tej pory był pasażerem. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, przesiadacie się. Od tego momentu Pan Jezus zaczyna prowadzić twoje życie. On mówi, kiedy skręcasz w lewo. On mówi, kiedy skręcasz w prawo. On mówi, kiedy przyspieszasz. I On mówi, kiedy zwalniasz. On jest kierowcą w twoim życiu, a ty jesteś pasażerem. Chwała Bogu, że był taki moment w moim życiu. Chwała Bogu, że był taki moment w moim życiu, bo jeśli ja do dzisiaj byłbym kierowcą swojego własnego życia, to prawdopodobnie bym nie żył. Ale doszło do wymiany. Doszło do wymiany. Widzisz, mówienie, że jest się zbawionym, gdzie nie doszło do wymiany kierowców, gdzie nie doszło do zmiany życia, to jest paradoks. Czwarty dowód na twoje zbawienie to jest wsłuchiwanie się w Boży głos. Ja wiem, że bardzo często jest tak, że są ludzie w szpitalach psychiatrycznych, którzy twierdzą, że słyszą Boga. Okej. Ale my jako chrześcijanie, dowodem na zbawienie jest to, że ty zaczynasz słyszeć Boży głos. Co to oznacza, że zaczynasz słyszeć Boży głos? Ewangelia Jana, 10 rozdział, werset 24. Wtedy obstąpili go Żydzi i zapytali, jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli ty jesteś Chrystusem, to powiedz nam wyraźnie. Jezus na to: powiedziałem wam, lecz nie wierzycie. Świadczą o mnie dzieła, których dokonuję w imieniu mojego Ojca. Wy jednak nie wierzycie, gdyż nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam, a one idą za mną. Wiecie, jaka jest dobra wiadomość? Dobra wiadomość jest taka, że Bóg mówi cały czas. Jest jeszcze lepsza dobra wiadomość. Bóg mówi głównie do nas w 95% przez Boże Słowo, przez Biblię. Ja lubię ludzi, którzy mówią, czytałem dzisiaj rano Biblię. Obudź się, ty nie czytałeś Biblii. Biblia czytała ciebie. To Biblia czytała ciebie. Ile razy czytając Biblię, niektóre fragmenty wręcz na ciebie wyskakują? To jest niemożliwe. To jest... Wow, to jak to jest do mnie? Ja mam takie momenty przynajmniej raz w tygodniu, że czytam Boże Słowo i mówię, ale to jest do mnie. Czasami to mnie zachęca, czasami to mnie konfrontuje, czasami mnie to motywuje, ale jest Bóg, który zostawił swoje Słowo. Stary i Nowy Testament. I możesz sobie to Boże Słowo czytać nawet w komórce. W takich czasach żyjemy. Jest ono zupełnie za darmo, jest ono zupełnie legalne i możesz czytać to, co Bóg myśli o tobie, to, co Bóg chce tobie powiedzieć, a On chce mówić do ciebie każdego dnia. Co to jest to 5%? To 5% to jest to, że Bóg może komunikować się z tobą jakkolwiek chce. Pamiętam taki moment, kiedy byłem totalnie załamany, kiedy byłem w totalnym dole. Miałem stany depresyjne. I poszedłem do szkoły, pracowałem jeszcze wtedy w szkole. Uczyłem angielskiego. I postanowiłem, nic mi się nie chciało robić, przyznaję publicznie. Nic mi się wtedy nie chciało robić, a więc miałem taki plan, jakby mi się nic nie chciało w szkole robić. A więc miałem wydrukowane teksty piosenek, z takimi lukami, że uczniowie słuchali tej piosenki i musieli wpisać brakujące słowo. Tak? Podobno można się tak angielskiego nauczyć. Przynajmniej na tą chwilę to działało. A więc wziąłem, popatrzyłem, mówię, okej, to jest dobre. Peter Gabriel, mój ulubiony wokalista, mój ulubiony muzyk. I włączyłem taki utwór pod tytułem Don't Give Up. Znacie Don't Give Up? No później wam pastor puści. To już może za tydzień. Don't Give Up z wokalistką Kate Bush, która tam też śpiewała. No i puszczam ten utwór. Słuchamy. Ja sobie tak chodzę po klasie, oni słuchają. Mówię, pierwszy raz słuchacie, żeby się zapoznać z utworem. Drugi raz słuchacie i już próbujcie coś wpisywać, a za trzecim razem powinniście już mieć wszystko wpisane, wszystkie literki. No i leci sobie ten utwór pierwszy raz. Ja czuję... coś bardzo dziwnego. Czuję coś bardzo dziwnego. Skończyło się to pierwsze słuchanie, się zaczynam dziwnie czuć, puszczam je po raz drugi i mam wrażenie, że ten utwór to jest Bóg, który mówi do mojego serca. Bo don't give up po angielsku oznacza nie poddawaj się. Nie poddawaj się. I zacząłem słuchać tego utworu Don't Give Up, Don't Give Up, Don't Give Up. I w pewnym momencie, jakże idiotycznie to musiało wyglądać, ale ja już przy tym drugim słuchaniu ja mam łzy w oczach. Oczywiście udaję, że coś mi do oka wpadło, że coś jest nie tak, że coś mi do oka, że udaję, ale po prostu tak mnie to dotknęło, tak mnie to poruszyło. Po co ja wam to mówię? Że jak Bóg chce się skomunikować z tobą, to wystarczy, że będziesz przez chwilę milczał. I powiesz, Boże, mów do mnie. Wyciszysz się. Tak naprawdę wyciszysz się. Odłożysz telefon, wyłączysz telewizor, wyłączysz komputer, tablet, cokolwiek. I się wyciszysz i pozwolisz, aby Bóg mówił do ciebie. To będą się pojawiać różnego rodzaju Boże myśli w twojej głowie. Boże myśli w twojej głowie. Bo Bóg, jeśli chce się z tobą skomunikować, to zrobi to jakkolwiek będzie chciał. A ty... jeśli żyjesz z Bogiem regularnie, nauczysz się rozpoznawać, czy to jest Jego głos, czy to nie jest Jego głos. Jego głos nigdy nie jest sprzeczny z Bożym Słowem, dlatego to jest dla ciebie absolutny numer jeden. Czytanie Bożego Słowa i komunikowanie się z Bogiem w taki sposób. A więc czwarty dowód był taki, że wsłuchujesz się w Boży głos. Piąty dowód. Ma to jakiś sens? Tak? Okej, dwie osoby mówią, że ma sens, to idziemy dalej. Wierzysz, że jesteś zbawiony z łaski przez wiarę, a nie z uczynków lub przez bycie dobrą osobą. I to jest bolesny dowód. To jest bolesny dowód. Kiedy mówisz, że twoje uczynki nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o zbawienie, że to, że jesteś dobrą osobą, to też nie powoduje, że z tego powodu będziesz zbawiony. List do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 8 do 10. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale jest to darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. O co tutaj chodzi? Nasze zbawienie nie odbywa się na zasadzie naszych dobrych uczynków i na zasadzie tego, że byliśmy dobrymi, nawet religijnymi ludźmi. Nasze zbawienie odbywa się z łaski przez wiarę. Co to jest łaska? Definicja łaski jest prosta. Niczym niezasłużona przychylność Boga w twoją stronę. To jest łaska. To jest coś, co otrzymujesz za darmo. A więc jesteś zbawiony z łaski. Ty nie musisz nic za to płacić. Ty nie musisz nic robić, aby być zbawionym. Ty nie musisz nic kombinować. Nie musisz gdziekolwiek jeździć, aby być zbawionym. To jest z łaski przez wiarę. Jeśli tylko uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem i wyznasz to swoimi ustami, jeśli tylko zrozumiesz, że jesteś człowiekiem grzesznym, a ludzie grzeszni potrzebują zbawienia, jeśli to wyznasz swoimi ustami, że Jezus potrzebuje Cię, dostajesz to za darmo. I w momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to w tym momencie Bóg wymaga od ciebie uczynków, ale nie po to, abyś utrzymał zbawienie, ale Bóg pragnie od ciebie uczynków, bo to jest naturalny efekt zbawienia, że chcesz czynić dobrze, że chcesz być człowiekiem, który chce żyć w zgodzie ze swoim powołaniem i chcesz żyć tak, jak Biblia mówi, że chcesz żyć, że masz żyć. Wiecie to, że to, co wam teraz powiedziałem, to odróżnia chrześcijaństwo od każdej innej religii? W każdej innej religii musisz coś zrobić, aby być zbawionym. Musisz wykonywać pewne akty, aby być zbawionym. W chrześcijaństwie to jest za darmo. To jest szok. Znaczy za darmo. Za darmo z naszej strony. Jest Bóg, który zapłacił za twoje zbawienie. Jest Bóg, który zapłacił za twoje zbawienie. W Stanach Zjednoczonych połowa chrześcijan wierzy w zbawienie z uczynków. Połowa chrześcijan w Stanach Zjednoczonych wierzy w zbawienie z uczynków. Czyli innymi słowy, połowa chrześcijan w Stanach Zjednoczonych komunikuje jedną rzecz w stronę Pana Boga. Mówi: Boże, bez sensu posyłałeś swojego Syna, my sobie to sami ogarniemy. Naprawdę? My sobie to sami ogarniemy? Ja próbowałem sobie 20 lat sam ogarniać moje życie. Dziękuję bardzo. Już nie chcę sobie nic sam ogarniać. Jezus jest kierowcą. Ilu z nas, ilu Polaków ciągle myśli, że zbawienie nie jest darem, że na zbawienie sobie trzeba zarobić? To nas obraża, bo my mamy wewnętrzną potrzebę, że my musimy coś zrobić. Bóg mówi: ja już to zrobiłem. Nie jesteś zbawiony z uczynków, jesteś zbawiony na podstawie tylko jednego uczynku, a ten jeden uczynek to jest krzyż Jezusa Chrystusa. To jest Syn Boży, który został ukrzyżowany za mnie i za ciebie. Jimmy Evans powiedział tak: albo jesteś zbawiony z łaski, albo nie jesteś zbawiony w ogóle. Radykalnie, ale jakże prawdziwie. Powiem to jeszcze raz. Albo jesteś zbawiony z łaski, albo w ogóle nie jesteś zbawiony. Nie ma innej opcji zbawienia dla każdego z nas. Tylko Jezus Chrystus, tylko Jego łaska. Ewangelia Łukasza pokazuje piękną rzecz. 23 rozdział, wersety 39 do 43. Kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, po Jego prawicy był również człowiek, który wisiał na krzyżu i też umierał. I po drugiej stronie też był człowiek, który wisiał na krzyżu i też umierał. A więc jeden z ukrzyżowanych przestępców zaczął urągać Chrystusowi i mówił tak: skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go i powiedział: czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, ale ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Po prawej stronie jest jeden łotr, po lewej stronie jest drugi łotr. Wiszą na krzyżu, bo na to zasługują. Jeden, powiedzmy, że ten po prawej, w ogóle się nie reflektuje, ale mówi: Panie Jezu, jeśli jesteś Chrystusem, to uratuj siebie i nas. Na czym polegała prośba tego człowieka, który wisiał na krzyżu po prawej stronie? Uratuj nas, czyli zdejmij nas z krzyża. Uratuj moje życie tu na ziemi. Natomiast łotr po lewej stronie, wiecie, co to jest last minute? To jest właśnie last minute. To jest klasyczne last minute. Jeśli byłeś ostatnio na wakacjach, chociaż nie wiem, czy byłeś ostatnio, powiedzmy rok temu. Jeśli rok temu byłeś na wakacjach za granicą, bo złapałeś last minute, nie przesadzaj. Powiem ci, co to jest last minute. Last minute mniej więcej wygląda tak. Czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Łotr ten po lewej stronie, łotr na krzyżu, wiedział, że on zasługuje na karę. Nie musiałeś mu mówić, że on jest grzesznikiem, bo on za swoje grzechy, za swoje błędy wisi na krzyżu. Ten po prawej również był grzesznikiem i wisiał na krzyżu, ale chciał tylko ratunku, aby uratować go tutaj, aby mógł pożyć jeszcze tutaj 5, 10, 20 lat dłużej. Ten po lewej wiedział, że to jest koniec. I zawołał jedno imię, które może zbawić każdego człowieka. Powiedział takie piękne słowa i dodał: Jezu. Nie wiem, czy byłeś świadkiem kiedyś czegoś takiego, jak ludzie na łożu śmierci całe swoje życie byli ateistami. Jest ten moment, że oni już wiedzą, że to są ostatnie minuty. I to jest ten moment, kiedy im mówi, że to jest ostatnia szansa, że to jest ostatnia chwila. I wtedy ten ateista zaczyna szczerze, już naprawdę szczerze, bez żadnej ściemy, jak to mówią młodzi ludzie, wołać i mówiąc: Jezu, ratuj mnie. Nawet ateiści w chwili śmierci, dzięki Bożej łasce, mają możliwość zbawienia. Jeśli zawołają to jedno imię i kiedy ten łotr na krzyżu powiedział: Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa, Jezus mu odpowiedział: zapewniam ci, dziś, za chwilę będziesz ze mną w raju. To jest last minute. Nawrócenie w ostatniej chwili życia. Powiedz mi, ile dobrych uczynków ten łotr na krzyżu zrobił? Pan Jezus nie powiedział, mówi: dobra, stary, zrobimy tak. Jak chcesz być ze mną w raju, powiem ci tak, dzisiaj to już jest niemożliwe. Dzisiaj ja tam idę, ale będę czekał na ciebie. Ja spowoduję, że ty zejdziesz z krzyża i chciałbym, żebyś poszedł na pielgrzymkę do Jerozolimy. Chciałbym, żebyś się tam oczyścił. Chciałbym, żebyś później pomógł wszystkim biednym, których spotkasz po drodze. No i wtedy się zastanowię, czy będziesz zbawiony, czy nie będziesz zbawiony. Pan Jezus coś takiego powiedział? Nie. Już nie było szans na zrobienie czegokolwiek. A pomimo tego ten człowiek został zbawiony. I to widać w jasny, klarowny sposób. Zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Szósty dowód jest taki, bardzo szybko. Wierzysz i wykonujesz Boże Słowo. Jeśli mówisz, że jesteś zbawiony, a Biblia dla ciebie jest ciągle nieotwartą księgą, to zaraz dam ci szansę. Pan Jezus musi coś naprawić. Człowiek, który nie zna Pana Jezusa i czyta Biblię, bardzo mało z niej rozumie. Dlaczego? Bo nie zna autora. Moment, kiedy ty oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, autor zaczyna mieszkać w tobie. Powiem ci, inaczej się czyta. Inaczej się czyta. Człowiek, który poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ma pragnienie, aby wierzyć Bożemu Słowu, aby czytać Boże Słowo i wykonywać Boże Słowo. I ostatni dowód na twoje zbawienie jest bardzo prosty. Chcesz być z tymi, którzy doświadczyli tego samego. Nie ma chrześcijaństwa w pojedynkę. Nie ma. Wielu chrześcijan mówi, ja tam, dla mnie Kościół nie istnieje, dla mnie istnieje tylko Chrystus. To na sam koniec coś wam przeczytam. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, werset od 3 do 5. Gdy Saul był w drodze do Damaszku, już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Padając na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego ty prześladujesz. Dlaczego wam przeczytałem ten fragment? Jest Saul, który był w tamtym czasie jednym z największych prześladowców Kościoła. I on jest w drodze do Damaszku, aby gnębić i tępić chrześcijan. Po drodze spotyka się z Panem Jezusem. Spotyka się z Panem Jezusem, bo Biblia mówi o tym, że pojawiło się światło pochodzące z nieba i usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Jest jeden problem. Pana Jezusa już nie było na ziemi, Pan Jezus już zmartwychwstał. W Dziejach Apostolskich Pana Jezusa już nie ma. Jest Duch Święty, ale Pana Jezusa nie ma. Dlaczego Pan Jezus mówi: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Co prześladował Saul? Saul prześladował Kościół. Odłączenie Kościoła od Chrystusa jest nieporozumieniem. Biblia mówi o tym, że Kościół Jezusa Chrystusa jest Jego oblubienicą. Jest Jego narzeczoną, jest Jego żoną. W taki sposób identyfikuje się Kościół Chrystus z Kościołem. I powiem ci tak, jeśli ty masz problem z moją żoną, to również masz problem ze mną. Prawda? Próba oddzielenia Kościoła, czyli zgromadzenia tych, którzy doświadczyli zbawienia, którzy doświadczyli Chrystusa, którzy doświadczyli przemiany. Próba odłączenia Kościoła od Chrystusa to jest nieporozumienie. Nie mów mi, że liczy się tylko Chrystus, a Kościół jest nieistotny. To tak nie działa. Nie ma w Biblii ani jednego samotnego ucznia. Nie ma w Biblii ani jednego człowieka, który raz jest tu, raz jest tam, raz jest tam, a raz jest tam, a raz jest tam. Jezus chce, abyś ty był umiejscowiony w jednym miejscu. Abyś był w jednym kościele. Abyś w tym kościele się rozwijał, abyś w tym kościele był przemieniany, abyś był w tym kościele zmieniany. Zbawieni ludzie naturalnie pragną być z tymi, którzy doświadczyli tego samego. Amen. Ja myślę, że to całe kazanie teraz, bez tej ostatniej modlitwy, nie ma żadnego sensu. Chciałbym, abyśmy dzisiaj i teraz utwierdzili swoje zbawienie. Chciałbym, abyśmy tu i teraz, w tym momencie, jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli jeszcze jesteś kierowcą w swoim życiu, jeśli jeszcze nigdy nie doszło do wymiany w samochodzie twojego życia, to jest ten moment, kiedy możesz poddać swoje życie Chrystusowi, możesz stąd wyjść i powiedzieć: jestem zbawionym człowiekiem. Nie dlatego, że ja tak mówię, a dlatego, że Biblia tak mówi, nie tylko mówi, ale krzyczy. Być może w życiu niektórych z was było tak, że rzeczywiście była kiedyś ta decyzja, ale to wszystko jakoś zbledło, to wszystko jakoś zletniało, to wszystko jakoś... Pojawiasz się od czasu do czasu w Kościele, ale już nie masz tego pragnienia relacji właśnie z Nim. A może po prostu chcesz utwierdzić się jeszcze raz w swoim zbawieniu. Czy to jest fair? U nas na prowincji to działa. U nas na prowincji Pan Jezus jest ciągle taki sam. Ciągle odpowiada na szczerą modlitwę człowieka, który woła do Niego. Jeśli chciałbyś się ze mną pomodlić, to jeśli mogę Cię o to prosić, to proszę Cię o to, abyś wstał i pomodlimy się razem. Prostą, zwyczajną, szczerą, nieskomplikowaną modlitwą. Poprosiłem was, abyście wszyscy wstali, bo tak już długo siedziałeś. Ale nie wiem, czy masz świadomość, jak poważny to jest moment. My, mój drogi przyjacielu, mówimy teraz o Twojej wieczności. My mówimy teraz o tym, czy kiedy umrzesz, spotkasz się z Bogiem, czy się z Nim nigdy nie spotkasz. Twoja decyzja na ziemi determinuje Twoje przeznaczenie. I wierzę, że jeśli pojawiłeś się tutaj nawet pomimo koronawirusa, to uwierz mi, Twoimi pragnieniami ktoś bardzo mocno w Twoim sercu żonglował, abyś się tu pojawił. Pan Jezus chce Cię mieć na zawsze. On nie chce spędzać wieczności bez Ciebie. On chce być z Tobą. On po to umarł, aby być z Tobą na zawsze. Żeby nie przedłużać tego czasu, chciałem, żebyśmy pomodlili się taką modlitwą. Jeśli nas oglądasz online, to też proszę Cię o to, abyś wykorzystał ten czas. To 60 sekund z Panem Bogiem i szczere 60 sekund z Panem Bogiem może zmienić absolutnie wszystko. Proszę Cię, abyś pomodlił się ze mną, powtarzaj za mną tą modlitwę, ale bądź w tym szczery. Panie Jezu, ja dzisiaj przychodzę do Ciebie. I Ty wiesz, jak wygląda moje życie. Ty widzisz moje błędy, widzisz moje grzechy. Ja wiem, że potrzebuję Ciebie. Proszę Cię, abyś oczyścił moje serce z wszystkich moich grzechów. Proszę Cię, abyś zamieszkał w moim sercu. I proszę Cię, abyś od dzisiaj prowadził moje życie. Panie Jezu, wyznaję dzisiaj swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Że Jezus Chrystus jest moim Panem. Ja wyznaję to moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem. Amen. To wystarczy. Jeśli jest to połączone z wiarą, to wystarczy, aby być zbawionym. Czyż to nie jest proste? Czy można zrobić to jeszcze prościej? Tylko nasz Bóg mógł to uprościć aż do tego stopnia. I chciałbym, abyś zaklaskał teraz dla Boga tak głośno, jak nigdy w swoim życiu. Tak, okej, to była próba. Tak głośno, jak nigdy w swoim życiu, na 3, 4. Amen? To jest dla Jezusa. 3, 4. Dziękuję za wasz czas. Niech Bóg was błogosławi. Trzymaj swoje zbawienie. Jak już się nie zobaczymy tu na ziemi, to wiecie, gdzie się zobaczymy. Nie na ziemi. Zobaczymy się po drugiej stronie, a tam jest pięknie. Tam nie ma żadnych wirusów. Niech Bóg was błogosławi. Uważajcie na siebie. Do zobaczenia.